Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Iwona Wysocka, a z nami już za pośrednictwem Skype'a panowie Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, i Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ekonomiści Deutsche Banku chcą opodatkować pracę z domu. No może nie w tej chwili, bo trwa pandemia i wiadomo, że okoliczności są niezwykłe, ale jak się ta pandemia zakończy, ich zdaniem praca z domu będzie przywilejem, za który trzeba będzie zapłacić. Co panowie na to?
No wydaje mi się, że ten temat
Tomasz Limon
jest dosyć kontrowersyjny. Na pewno praca w domu pisze się w jakieś trendy gospodarcze i będzie w wielu przypadkach preferowana, ale czy to opodatkowywać, to jest to sobie pod dużym znakiem zapytania. Myślę, że nie. To nie jest przywilej, ponieważ wydaje mi się, że warunki pracy w domu nie są te same, co warunki pracy w zakładzie pracy. Ja też tego doświadczam, jeżeli ma się małe dzieci, w tej chwili jeszcze na pracy zdalnej, one też przecież mają szkołę zdalnie. Zdecydowanie zakład pracy to jest miejsce tam, gdzie powinno się pracować. Chociaż jest wiele zawodów, gdzie praca zdalna już przed pandemią funkcjonowała. To są wszystkie, cała branża ICT, gdzie wolne zawody informatyczne na co dzień pracowały w domu, nie potrzebowały miejsca w zakładzie pracy. Ale wydaje mi się, że ta sytuacja nie powinna mieć taki skutek, żeby opodatkowywać to w przyszłości.
Szczepan Sakowicz?
To jak najbardziej się zgadzam. Jako przedstawiciel również branży ICT, przed pandemią pracowaliśmy u nas z domu tak mniej więcej pomiędzy 1 a 3 dniami w tygodniu, zależnie od projektu, zależnie od tego, jak to pasowało w zespole. No teraz 1700 osób, cała firma na całym świecie, przeszliśmy w 100% praktycznie na pracę z domu. Ja bym powiedział, że to w drugą stronę, że to nie podatek, tylko powinniśmy dostawać dodatek za pracę w domu. Na przykład nasza firma teraz wprowadziła taki dodatkowy, powiedzmy, benefit, że zwraca nam koszty, jeżeli kupimy biurko i krzesło, na którym będziemy pracować. To za to firma zwraca, tak jakbyśmy, żebyśmy pracowali w tych samych warunkach, co w biurze. Też są badania prowadzone na ten temat, że pracując z domu używamy na przykład swoją prywatną elektryczność i inne rzeczy, tak więc w sumie to mnie bardzo zaskakuje, że mamy być opodatkowani zamiast jakoś dodatkowo wynagradzani za tą pracę z domu.
No zgadza się, zwłaszcza, że praca w domu wcale nie jest taka fajna i bywa to dosyć uciążliwe. Powiem na własnym przykładzie, akurat zawsze wtedy, kiedy umawiam się z kimś na nagranie przez Skype'a, sąsiedzi włączają wiertarę i koniec pracy, muszę odczekać i przemówić mojego gościa. Także to nie jest takie fajne, proszę państwa, wcale.
Trzeba zwrócić uwagę też na to, że jest bardzo dużo zawodów, gdzie praca zdalna z domu jest nierealna. Cały przemysł, gospodarka, budownictwo, tam nie ma opcji, żeby ktoś pracował w domu, tak? Więc chodzi tutaj głównie o pracę przy komputerach, praca biurowa, owszem, ale to nie wszędzie.
No chyba, że roboty będą stawiały budynki i będzie można sterować tymi robotami z mieszkania, no ale to jeszcze długa droga nas czeka, zanim do tego dojdzie. Tymczasem płace wzrosły. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale tego roku wzrosło o 4,8%. Rok do roku wyniosło 5168,93 zł, podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Też więcej cudzoziemców u nas pracuje ubezpieczonych w ZUS-ie. W tym samym okresie wzrosła ta liczba do 689 ponad tysięcy z 605 tysięcy. Tutaj baliśmy się odwrotu cudzoziemców z okazji koronawirusa. Okazuje się, że przynajmniej tych, którzy są zarejestrowani, płacą ZUS, jest ich więcej. No a przy okazji mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą, właśnie związaną z koronawirusem. Gdzieniegdzie pozamykane różne branże. I właśnie, co teraz się dzieje na rynku pracy? Na ile rzeczywiście ta praca jest i czy w ogóle, znaczy na ile rzeczywiście jest i czy w ogóle jest jeszcze pole do wzrostu płac, o którym właśnie przed chwilą powiedziałam, dosyć mnie zdziwił ten wzrost płac, nie ukrywam.
Jak widać, początkowa faza pandemii i zastoju gospodarczego w pewnym sensie zachwiała gospodarką. Gospodarka zaczęła dołować, ale to mówimy o drugim kwartale. W trzecim kwartale, kiedy już lockdown został odprzony i weszliśmy w tą nową fazę rozwoju, wydawało się, że gospodarka nabiera rozpędu, czego doświadczamy po statystykach, tak? Czyli wzrost obcokrajowców, którzy do nas napływali, też wzrost wynagrodzeń. Nie ukrywam, że też stosunkowo jest niewielki wzrost bezrobocia w stosunku do zeszłego roku, co napaja nas pewnym optymizmem na przyszłość. No ale teraz mamy zupełnie inną sytuację. Mamy listopad, oczekujemy na możliwe zamknięcie gospodarki, co byłoby katastroficzne dla niej. I w tej chwili jesteśmy w punkcie takiej stagnacji i wyczekiwania, co dalej, jaką decyzję podejmie rząd na przyszłość. Tego my przedsiębiorcy nie lubimy. Lubimy grać w otwarte karty i chcemy wiedzieć, co nas czeka. Dlatego obawiam się, że w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie do spadku generalnie obrotu i gospodarka będzie dołować. No ale kluczowe są najbliższe kilka tygodni i ewentualnie uregulowanie sprawy związanej ze wzrostem zachorowań.
A jak tam w branży ICT właśnie? Czy tutaj ta sytuacja, w jakiej się teraz cały świat właściwie znalazł, ma znaczenie przy wzroście płac, przy płacach w ogóle?
Branża IT nigdy nie miała się lepiej niż podczas pandemii. Jak na pewno Państwo obserwujecie na giełdach Google, Amazon, największe firmy, ich kurs akcji tylko wzrósł. Z naszej perspektywy tak naprawdę to, jeżeli chodzi o Polskę i właśnie branżę informatyczną, to, że nie trzeba dojeżdżać do jakiegoś biura, to fakt, że nie trzeba mieszkać w tym samym miejscu, gdzie jest biuro, czy w tym samym kraju, tak naprawdę to tylko pomogło. My obserwujemy, że sporo ludzi zmienia w tym momencie pracę i tak naprawdę, jeżeli chodzi o specjalistów, to ich żądania płacowe tylko wzrastają. Plus a propos tego punktu, który pani redaktor podniosła na temat wzrostu płac, bardzo często w międzynarodowych firmach jest to proces, który dzieje się co roku. Po prostu jest coroczna waloryzacja płac i po prostu ona się w tym roku również zadziała dla wszystkich centrów usług wspólnych, których w Polsce mamy dosyć dużo. To jest duży boom. Ja na przykład obserwuję ze swojej perspektywy, że w tym momencie kraje Europy Zachodniej czy Ameryka bardzo często zwiększa zatrudnienie w tych centrach, powiedzmy w krajach rozwijających się, gdzie te koszty pracy są niższe. Tak więc tak naprawdę pod tym kątem dla nas pandemia jest pewnego rodzaju szansą i stąd myślę te wzrosty płac, które sobie idą takim corocznym biegiem wzrostu płac, bo specjaliści są tylko coraz bardziej poszukiwani.
I chyba u Państwa... Aha, proszę bardzo.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że branża IT jest jedyną branżą, która odnotowała wzrosty w ostatnim półroczu. Wszystkie branże dołowały, pomimo że wygląda to, że branża budowlana w miarę sobie radzi, ale jednak w skali globalnej, generalizując, odnotowała spadki. Infrastruktura, przemysł również. Jedyną branżą, która odniosła pewien wzrost, to jest właśnie branża IT, ale ostrzegam, że to może się zmienić, to znaczy w miarę postępu recesji globalnej, może też ten kryzys dotknąć w ostatniej fazie branży IT, czego nie życzyłbym sobie, ale może do tego dojść. No,
oczywiście, zawsze jest takie ryzyko, że w którymś momencie firmy, powiedzmy, tą digitalizację na pewien poziom podniosą i to będzie wystarczające. No, z drugiej strony, no, ten oby nie, i ten kryzys jest wróżą nam od dawna. No, też oczywiście są inne, powiedzmy, ryzyka, które się mogą wydarzyć, na przykład kraje, które są kosztowo jeszcze niższe od nas, skoro wszyscy pracują zdalnie, skoro wszyscy są z drugiej strony, powiedzmy, monitora i kamery, może być ten odpływ prac. I ja może odpływ stanowisk. Ja może tylko krótki komentarz do tego. Może faktycznie w rozrachunku rocznym tylko branża IT rosła, ale z drugiej strony moim zdaniem takie branże turystyka latem, jak obserwowałem na Mazurach, gdzie często bywam, zajęcie hoteli było praktycznie 100% wszędzie. Tak więc ja myślę, że te lato ekonomicznie, jeżeli chodzi o turystykę i biorąc pod uwagę fakt taki, że większość z nas nie wyjechała za granicę w tym roku, było nie najgorsze, co tak samo mogło napędzić wzrost wynagrodzeń.
No tutaj ja mam dwa zdania do tej turystyki. Proszę. To tak jest mylne podejście i wrażenie, ponieważ generalnie spadki są znaczące w turystyce. Zabrakło turystów zagranicznych. My jako Polacy również w ograniczonym stopniu korzystaliśmy z biur podróży, nie wyjeżdżaliśmy za granicę, siedzieliśmy głównie tutaj w Polsce i spędzaliśmy ten czas. I generalnie cała branża turystyczna niestety dołowała. Niektóre hotele, które były sytuowane w pasie nadmorskim, w dobrych lokalizacjach, rzeczywiście całkiem nieźle funkcjonowały. Ale hotele, które były usytuowane w centrach miast, dużych miast, Warszawy, Łodzi, Krakowa nawet, odnotowały spadki i to było dostrzegalne.
Wracając do tej turystyki, to rzeczywiście tutaj zabrakło też turystyki szkolnej, bo przecież zielone szkoły, jakieś wyjazdy integracyjne, tego też nie było. Turystyka eventowa, ta turystyka, która już po wakacjach powinna się rozwijać, branża eventowa zresztą też miały kłopoty. A co z pracownikami, bo tutaj prosta sprawa w IT, jeśli chodzi o pracowników, którzy są na kwarantannach, a jak inne branże, że sobie radzą właśnie z brakiem pracowników, którzy nie mogą świadczyć swojej pracy, bo trafili na kwarantannę. Nie są chorzy na przykład, no ale muszą swoje odsiedzieć w domu. Jak sobie firmy z tym radzą?
Sytuacja jest dosyć trudna dla wielu firm. Firmy postanowiły wdrażać programy ochronne dla swojej produkcji, dla swoich usług. Starają się dzielić na zespoły, tak żeby cała firma nie została zamknięta. Pracują zmianowo. Oczywiście są przypadki, gdzie pracownicy są wysyłani na kwarantannę, ale na szczęście nie dotyka to całych firm. Ta zmianowość, restrykcje wdrażane w firmach na pewno ograniczają to. Znam przypadek taki dużej firmy pomorskiej, gdzie poprzez system monitoringu sprawdzili, jak osoba zarażona koronawirusem, bo miała wynik pozytywny, jak ona poruszała się w zakładzie pracy i wyizolowana wszystkie osoby, które miały z nią kontakt. Więc poprzez monitoring można też to kontrolować, sprawdzać. Firmy się bronią, oczywiście wdrażają te różne obostrzenia, no i starają się dostosować do obecnej sytuacji.
To jeszcze podpytam panów o pracowników z zagranicy. Czy rzeczywiście, no bo z tych danych, które przytoczyłam, wynika, że było ich więcej, nie ma problemów, pojawiają się ci pracownicy dalej i można korzystać z ich usług? Koronawirus nie wystraszył?
Pracownicy są. Był okres, kiedy w Polsce nastąpił wiosną lockdown, gdzie bardzo duża grupa pracowników z zagranicy, głównie Ukraińców, wyjechała do swojego kraju. Później w okresie wakacyjnym znowu, ze względu na swoją sezonowość, znowu dostrzegliśmy napływ tej grupy osób. Jednak no, sytuacja w tej chwili jest trudna. O tyle, że bardzo długo czeka się na pozwolenie o pracę. Wnioski, które są obrabiane w Urzędzie Wojewódzkim, bardzo długo czekają na rozpatrzenie. No a biznes nie może czekać. No, jest pracownicy, biznes potrzebuje pracowników i ta obsówka, która jest w urzędach, niestety źle wpływa na funkcjonowanie firmy.
No to jest właśnie, przepraszam.
Proszę, proszę, właśnie chciałam pana poprosić o głos.
Właśnie to jest trochę smutna wiadomość i to jest coś, czego ja nie rozumiem. Mamy pracowników z Ukrainy, właśnie czy z innych krajów i bardzo często to są straszne przeprawy. Jeżeli chodzi o dokumenty, to nigdy nie było łatwe. Ja bardzo często zwykle podpisuję właśnie te dokumenty i widzę ile formalności musimy spełnić dla osób naprawdę na wysokich stanowiskach, o wysokich kwalifikacjach, gdzie znalezienie tej osoby w Polsce jest trudne. Tak więc to jest trochę smutne, że urzędy jakby pomimo tego, że się na tą bardziej zdalną pracę przesiadły, że nie usprawniły tego procesu, bo moim zdaniem jeszcze biorąc pod uwagę tak ogromny odpływ osób z rynku pracy w Polsce związany właśnie z demografią plus tych pracowników branży ICT, na przykład takie jak nasza, nigdy nie było wystarczająco dużo. Tak więc nie rozumiem, dlaczego te formalności spowalniają zatrudnianie nowych osób.
Z tego, co tylko mogę powiedzieć, to wiem, że urzędy też mają kłopoty kadrowe i to jest jedna z przyczyn, pewnie jedna z wielu. Zmieniamy temat. Zmiana u steru władzy w Stanach Zjednoczonych wprawdzie jeszcze trwa, w dwóch bodaj stanach liczenie głosów, ale przewaga Joe Bidena jest na tyle spora, że to raczej na pewno w styczniu on zamieszka w Białym Domu. Czy prezydent elekt, panów zdaniem, jest symbolem zmian gospodarczych, które wpłyną na gospodarkę Europy, no i także na naszą gospodarkę? Czego możemy się spodziewać?
Wydaje mi się, że interes gospodarczy Stanów Zjednoczonych pozostanie niezmienny. To znaczy tutaj będzie zachowana ciągłość interesów. Jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o sprawy polityczne, tutaj mogą nastąpić pewne ruchy. Myślę, że polityka Joe Bidena, demokraty, będzie bardziej ukierunkowana na powrót do współpracy z Unią Europejską, pomimo tego, że gospodarczo Joe Biden, a wszystko na to wskazuje i to deklarował w swoich wyborczych wystąpieniach, jest przeciwny budowie Nord Stream 2. O tym trzeba powiedzieć.
No właśnie chciałam podpytać, co tu się może wydarzyć.
Więc pomimo, że będzie chciał się zbliżyć do tej Europy, ale gospodarczo będzie przeciwny, co jest w interesie Stanów Zjednoczonych oczywiście, ponieważ Stany Zjednoczone są jednym z największych wydobywcą gazu ziemnego, no i eksport gazu dla nich jest tutaj gospodarczo bardzo ważny. Z punktu widzenia współpracy z naszym krajem, wydaje się, że polityka Joe Bidena no, będzie zmierzała tutaj do spraw związanych być może z praworządnością, będzie to poruszał te tematy, będzie chciał tutaj ustabilizowania tego, być może będzie chciał się zbliżyć gospodarczo poprzez eksport również tego gazu. Tutaj nie będzie zbytnio dużych jakichś zmian, jeśli chodzi o współpracę z naszym krajem. Tak sądzę.
I muszę przerwać panu prezesowi, bo została minutka dla pana dyrektora Szczepana Sakowicza.
Ja myślę, że dużych zmian nie będzie. Faktycznie, jak kolega wspomniał, na pewno będzie kontynuacja tej polityki. Oczywiście zbliżenie z Unią jak najbardziej. Dla mnie u Joe Bidena dużym składnikiem jego programu jest właśnie ta... To są kwestie klimatyczne i widzę, że jego cały program ekonomiczny opiera się bardzo mocno na właśnie zielonej energii, na inwestycjach w zieloną energię. No powiedzmy ten gaz łupkowy to jest coś takiego, co ekonomicznie, żeby mogli dalej mieć przychody, będzie na pewno próbował kontrakty podpisywać i sprzedawać. W każdym razie, jeżeli chodzi o zieloną energię, Świetnie to się będzie zbiegało z polityką Unii Europejskiej, z polityką nawet Wielkiej Brytanii, która opuściła Unię, ale bardzo mocno stawia na zieloną energię. Nie będzie się to zbiegało zbyt dobrze jednak z polityką polskiego rządu, który niekoniecznie ma to na samej górze swoich priorytetów. Tak więc ja widzę tutaj jeden z punktów, gdzie powiedzmy możemy się poróżnić z nową administracją amerykańską.
Chociaż my też zaczynamy inwestować w energię z wiatru i miejmy nadzieję, że to się nam powiedzie. Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Audycję zrealizowała najpierw Kamila Pietrusińska, potem Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia.